Kim jest Jezus Chrystus? To, co widzieliśmy, słyszeliśmy, miało posłużyć między innymi, aby nas wprowadzić w zadumę, w rozmyślanie. Biblia to pokazuje. Był pośród nich, mieszkał pośród nich, a jak wielu ludzi nie rozpoznało. Jak wielu ludzi nie rozpoznało głosu, który mówił do nich. Czy Kościół jest w jakiejś lepszej pozycji? Może o tyle lepszej, że my już wiemy, znamy tą historię. Ale czy to chodzi o historię? Czy Bóg, będąc pośród nas, nie mógłby powiedzieć tego samego, jakże wiele razy mówiłem do was, jakże wiele razy przebywałem z wami, jakże wiele razy karmiłem, jakże wiele razy uzdrawiałem i jakże wiele razy mówiłem, a myśleliście, że to nie do was? Kim jest Jezus Chrystus? To, co zostało napisane w Bożym Słowie, zanim Pan Jezus poszedł na Golgotę, te słowa kierują nasze myśli, powinny kierować nasze myśli, abyśmy zastanowili się, kim On faktycznie jest. Co może? Jaką ma władzę? Jaką moc? Jaki autorytet? Co Jezus może? Co Pan Jezus może? Albo może inaczej. Wymieńcie coś, czego nie może. Niech powie ktoś coś, do czego Pan Jezus nie ma prawa, nie ma dostępu. Chciałem powiedzieć, zapamiętajcie swoje wyznanie. Tak naprawdę przemilczeliśmy w zadumie. Ale jakże ważne to są kluczowe rzeczy dla nas, dla chrześcijan. Co Pan Jezus może? Jaki jest Jego autorytet? Czy jest coś, na co nie ma wpływu? Na co Bóg nie ma wpływu? I chyba każdy z nas mógłby powiedzieć, nie ma nic. Nie ma takiej dziedziny życia, ale dobrze, gdybyśmy pomyśleli nad tym, co On może. Spróbujcie wymienić, że w myślach swoich, co Pan Jezus może. Otwórzmy sobie Słowo Boże, Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu. 14 rozdział Ewangelii Mateusza od 22 wersetu czytamy tak. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. Gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa. I ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, nie bójcie się, ja jestem. A Piotr odpowiadając mu, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Kochani, zauważmy, że na wstępie zauważmy to, że Pan Jezus panuje nad wszystkim. Panuje nad wszystkim. I oto to, co widzimy tutaj. Zatrwożone serca ich, wystraszeni ludzie, jednym słowem pokój. Oto szalejące żywioły dookoła, żywioły, jednym słowem spokój. I znowu wracam do pytania, czy jest coś, czego Pan Jezus nie może? Ale pójdźmy dalej. Zobaczmy, że Pan Jezus może uzdolnić. To On może uzdolnić zwykłych ludzi. Zwykłych ludzi. Czy czytamy gdziekolwiek, że Piotr modlił się latami o to, aby chodzić po wodzie? Przyszedł mu taki pomysł, będę chodził po wodzie. Nie. To tylko zapytał. Jeśli jesteś Ty, jeśli to jest ten autorytet, o którym ja myślę, jeśli to jest ten autorytet, w którego ja wierzę, to Ty każ mi iść po wodzie. Są rzeczy, które wszyscy uważają za niemożliwe. Bo są niemożliwe, ale nie dla Boga. Nawet chodzenie po wodzie. Czy są rzeczy niemożliwe dla Boga? A dla Ciebie? Czy są rzeczy niemożliwe, które Bóg mógłby zrobić w Twoim życiu? Może uczniowie zastanawiali się. Czytaliśmy na początku, że Pan Jezus wymógł na nich, czyli w jakiś sposób ich nakłonił, wręcz zmusił do tego: ja zostanę jeszcze z ludźmi, ale wy siadajcie i płyńcie. I może wtedy, kiedy płynęli, kiedy walczyli z falami, może wtedy zastanawiali się, On nam kazał, to na Jego słowo jesteśmy tutaj, Jego nie ma, a burza jest. Jego nie ma, a niebezpieczeństwo jest. I to, co widzimy w tym fragmencie słowa, to się wydaje, że Jego nie ma. Nawet jeśli nam się wydaje, że Jego nie ma, to On jest. I myślę, że dlatego ta historia jest zapisana w Biblii, w Bożym Słowie. Abyśmy wiedzieli, że jeśli nawet jest sztorm naszego życia, jeśli nawet wydaje się, że ze względu na Niego jesteśmy w takiej sytuacji, to w nieoczekiwanym momencie On zawsze mówi: nie bójcie się, bo ja jestem. Pokój wam, ja jestem. I wspaniałe jest to, że On przychodzi w momentach i w sposób, jaki człowiek nie oczekuje. My może mamy jakieś swoje schematy myśleniowe, chrześcijańskie schematy myśleniowe, że oto jeśli jest problem, to Pan Jezus powinien przyjść tak i tak. Czy chodzi o to, żebyśmy sobie poukładali Pana Jezusa do naszych potrzeb? On ma odpowiadać tak, jak my chcemy? On chce, abyśmy do końca i we wszystkim Jemu ufali. To był proces dla Jego uczniów. Proces dla Jego uczniów, przez który musieli przejść, zanim staną się wykonawcami. Tutaj oni ciągle jeszcze byli w fazie nauczania. Potrzebowali tych doświadczeń, aby mogli pójść dalej. Aby nie chodzić tylko po wodzie, ale by stąpać po ziemi. Ale stąpać mocno. Stąpać pewnie z wiarą. Historia ta posiada wiele przekazów. Ja chciałbym, abyśmy się skupili dzisiaj na osobie Piotra. To, co cechuje jego osobę, to, co odnajduje w nim, to pierwsze wiara. Odwaga, może odwagi zacznę. Fachowcy, rybacy, niejedną burzę przeszli. I wtedy, kiedy walczą z żywiołem, wtedy, kiedy Piotr zdał sobie tylko sprawę z tego, że Pan jest obok. I wcale nie było tak, że Pan Jezus mówi, kto chce chodzić po wodzie, dzisiaj jednego z was nauczę chodzić po wodzie. Ale to Piotr powiedział, to w myślach, w sercu Piotra było, jeśli Bóg jest z nami, jeśli Bóg jest z nami, to co jest niemożliwe? To Piotr wymyślił coś, czego nikt do tej pory nie robił na ziemi. To Piotr powiedział, Panie, jeśli Ty jesteś, to nawet po wodzie będę chodził. Macie tak? Panie, jeśli Ty jesteś. Tu właśnie o to chodzi w rozpoznawaniu autorytetu, kim jest Bóg w rzeczywistości, w moim życiu. Kim jest Jezus Chrystus w rzeczywistości, w moim życiu. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to wiara Piotra. Wtedy tylko, kiedy usłyszał, ja jestem. Ja jestem. Wiara jest czym? Pamiętacie biblijną definicję wiary? Pomóżcie. Wiara jest? Jeszcze raz. Kochani, nie wiem, czy to taka przypadłość polska, czy boimy się powiedzieć na głos, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków. 11 rozdział na samym początku mówi, wiara jest pewnością. Pewnością tego, czego się spodziewamy. I zobaczcie, co widzimy u Piotra. Wiarę, Panie, jeśli Ty jesteś, jeśli jesteś tym samym, którego ja wierzę, czy masz zaufanie do Jezusa Chrystusa? Bracie, siostro, czy masz zaufanie do Twojego Pana? Dla tych, którzy się zastanawiają, zachęcam. Podejmijcie to wyzwanie. Obdarzcie zaufaniem, bo On może. Dla wszystkich, którzy stwierdzili tak, trzeba by było zadać pytanie, co to znaczy, że masz zaufanie do Twojego Pana? Nie chodzi o teorię, chodzi o praktykę. Co to znaczy, że masz zaufanie do Twojego Pana? Piotr miał zaufanie. Co zrobił? Stanął na wodę. Nigdy nie chodziłem po spokojnej wodzie. Tym bardziej, kiedy sobie wyobrażam Piotra. Może łatwiej by było. Wychodzi z łodzi, wiecie, prosta, jest prosta tafla. Stanę czy nie stanę? O, stoję. Ale wyobrażacie sobie łódź, która nie stoi w miejscu? Jak się łódź zachowuje na falach? Nieobliczalnie. Tak jak woda się rusza, tak rzuca łodzią. I w pewnym momencie Piotr wychodzi, a tu fala na fali. I on staje na tę falę. Nie potrafi sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Czy on przeskakiwał przez tę falę? Czy stał do jakiegoś poziomu, że te fale zalewały jego nogi? Nie wiem, ale on nie bał się tego. Nie zważał. Dlaczego? Bo Pan, mój Pan jest blisko. Jeśli to Ty jesteś, to mogę wszystko. Ale kolejna rzecz, na którą trzeba by było zwrócić uwagę. Oprócz odwagi, oprócz wiary, to niewiara. Trudno mi jest to sobie wyobrazić, jak to było. Możliwe, że na początku chodził po szczytach fal, nie wiem jak się nazywają te na samej górze, mniejsza z tym, ale chodził po tych wierzchołkach fal, może w pewnym momencie już troszkę głębiej, już tak kostki były zamoczone, może z czasem jakaś fala już po kolana go zachlapała, może, ale tak to co wyobrażam sobie, to, że Piotr, wiedząc, że jest Pan blisko, wyszedł do wody, chodził po niej, ale wydaje mi się, że za bardzo patrzył na falę. O, już powyżej kolan. O. Kiedy wpatrzył się w problem, kiedy się skupił na nim, zapomniał, że Pan jest obok. Czytaliśmy, że Pan Jezus szedł obok, stanął koło nich na wysokość wzroku. Dzisiaj nie zrobimy takiego doświadczenia. Jest piękna pogoda i zasięg wzroku jest bardzo duży. Ale to był wieczór, noc w zasadzie i burza. Oni go zobaczyli. Jeśli go zobaczyli, to znaczy, że był tuż obok. I to nam pokazuje, że pomimo tego, że Pan może być tak blisko, można stracić go ze wzroku. Można stracić go z pola widzenia. Można skupić się na swoich problemach. Można skupić się na przeciwnościach i zapomnieć, że przed chwilą On mówił do mnie: nie bój się, ufaj, bo ja jestem. Czasami wiara przychodzi powoli. Niewiara, przepraszam, przychodzi powoli. Adam, Ewa. Tam nie było sztormu, ale spokojnie, dzień za dniem. I podszepty diabelskie, czy na pewno, czy na pewno, czy na pewno. I tak powoli. Aż przyszła niewiara. Kiedy Mojżesz był na górze, rozmawiał z Bogiem przez 40 dni, oto świeże tyle, co dopiero naród izraelski został wyprowadzony z niewoli. I to w jak spektakularny sposób. Oto wody morza się rozstąpiły. Nie chodzili po morzu, ale przechodzili przez morze suchą stopą. Tyle, co zostali wprowadzeni w bezpieczne miejsce na pustyni. Kiedy Mojżesz mówi: wy zostańcie tu, ja idę rozmawiać z Bogiem. Idę zapytać Boga, co dalej. Dzień za dniem, czy aby na pewno, czy jakiekolwiek inne podszepty, czy aby na pewno tego Bóg tak chciał, czy aby na pewno On nas prowadzi, czy aby na pewno, i zaczęli tonąć. I już zrobili sobie cielce, już zrobili sobie innych bożków, już zupełnie gdzie indziej patrzyli, już zapomnieli, kto ich prowadzi. Zapomnieli: ja jestem Pan, Twój Bóg. W Ewangelii Marka w 14 rozdziale, 38 wersecie czytamy: słowa Pana Jezusa, które skierował do swoich uczniów. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 38 werset. Czytamy tak. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w co? W pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Mdłe dosłownie znaczy coś słabego, coś chorego. I zobaczmy, kochany, bardzo dziwny przypadek. To, co chore, to, co mdłe, zwycięża to, co ochocze. Ale wydaje mi się, że czasami mylimy pewne pojęcia. Ochocze wcale nie znaczy silne. Ochocze wcale nie znaczy silne. Ochocze znaczy, to są chęci. To może być impuls. Ktoś powiedział, że chęciami całe piekło jest wybrukowane. Jakże wiele razy czujemy, o jak bardzo chcemy. Czy chodzi o chcenie, czy o wykonanie? Jeśli Bóg daje chcenie, to daje wykonanie. Jeśli to jest nasze chcenie, to często bywa tak, że zaczynamy tonąć w naszym chceniu. Chcieliśmy inaczej, a wyszło jak zwykle. Czy Piotr, kiedy zaczął tonąć, nie wiedział, co może w Chrystusie? Chyba nikt bardziej, lepiej nie wiedział jak on sam, co może w Chrystusie. Inni jeszcze się zastanawiali, inni jeszcze nie rozpoznali pełnej mocy w nim. A on wiedział. Ale mimo wszystko, zobaczmy, że ochocze nie znaczy silne. Myślę, że mamy tu wiele obrazów niejednego z chrześcijan, może niejednej osoby spośród nas. Ilu jest takich, którzy dobrze ruszyli? Ilu jest takich, którzy, ażby patrzymy na ich życie, to jakby krzyczało coś. Chcemy wyskakiwać z łodzi. Taki duch ochoczy. Kiedy wychodzimy z nabożeństwa, aż się chce wyskakiwać z łodzi, taki duch ochoczy. Kiedy przychodzi najmniejszy sztorm, kiedy przychodzą najmniejsze wątpliwości, kiedy wydaje nam się, że te wody zaczynają zakrywać nasze nogi. Co wtedy? Najwspanialsze jest to, zobaczcie, Piotr, rybak. Nie wyobrażam sobie rybaka, który nie potrafi pływać. Facet, który przed chwilą chodził po wodzie, a teraz już pływać nie potrafi. Jest napisane, że Piotr zaczął tonąć. Jaką wielką niewiara ma moc. Moc zniszczenia w człowieku. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, od 25 wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 14, od wersetu 25 do 35. Czytamy tak. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie osiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by go widzieli, nie zaczęliby się z niego naśmiewać, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, ale nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I dzisiaj, znając teorię, znając słowa Nowego Testamentu, dzisiaj mógłbym powiedzieć Piotrowi, zanim wyskoczył z łodzi, dzisiaj jako teoretyk mógłby go złapać za rękę i powiedzieć, Piotrek, czekaj, zastanów się, pomyśl nad tym. Pomyśl nad tym, nie chodzi o to, jak wyjdziesz, chodzi o to, co będziesz dalej robił. Jeśli nie jesteś pewny, może bym mu powiedział, jeśli nie jesteś pewny, to zastanów się, czy naprawdę Pan jest tak blisko ciebie, jak sobie myślisz. Albo może inaczej. Jeśli byśmy mieli komuś przedstawić Kościół, przyprowadzamy kogoś i mówimy, słuchaj, tak wygląda Kościół. I pokazujemy Piotra, a on akurat tonie. Przyprowadzilibyście do takiego Kościoła? Nie wiem, czy bym chciał chodzić do takiego kościoła. Wiara albo niewiara. Piotr wiele razy konfrontował to, co wyznawał, to, co ochocze z rzeczywistością. Piotr wiele razy w sobie musiał zobaczyć, że to, co ochocze, nie wystarcza do życia chrześcijańskiego. To, co wyznaje, nie zawsze jest rzeczywistością. Ale tak jak tutaj Pan Jezus powiedział, Piotr w konsekwencji raz, drugi, kolejny zobaczył, że słowa są zupełnie czym innym niż praktyczne chrześcijaństwo. Piotr podsumował to wszystko, wyciągnął z tego wnioski, nauczył się tych lekcji i w pewnym momencie powiedział, okej, biorę ten krzyż. Biorę ten krzyż i idę. I dlatego Pan Jezus nazwał go opoką. Piotr stał się budowniczym Kościoła, ale dlatego, że przerobił pewne lekcje w swoim życiu. Czy kiedykolwiek Pan Jezus odrzucił Piotra? Nawet wtedy, kiedy Piotr tonął, wystarczyło podnieść rękę i powiedzieć, Panie, ratuj. I co zrobił Pan Jezus? Wyciągnął. Wyciągnął. Raz, drugi, kolejny. Nie wiem, czy wszystkie akty niewiary Piotra są zapisane w Bożym Słowie, ale te, które są zapisane na podstawie tych, możemy stwierdzić, że Piotr dobrze sprawę przemyślał, zanim powiedział: okej, Panie, teraz to już wiem, idę z Tobą na śmierć i życie. Pamiętam lata temu, może to był jeden z powodów, dla którego stroniłem od Nysy, bo pamiętam 20 lat do tyłu może, jak się wjeżdżało do Nysy od strony Niwnicy, nawet nie wiem do dzisiaj, co tam było. Po prawej stronie pamiętam. Jeszcze nie było to drzewami zarośnięte, dzisiaj już tego tak nie widać. Ale pamiętam, że z daleka straszył niedokończony budynek. Jakaś tam konstrukcja stała wielkiego budynku, nie wiem, czy to miał jakiś biurowiec, czy cokolwiek, ale pamiętam, ile razy patrzyłem, to jest straszne. I przez lata pamiętam ten obraz w swoich oczach. Niedokończone budowle. O czym Pan Jezus tutaj mówi w Ewangelii Łukasza? Czy nie o Kościele? Czy nie o nas? Dokończony czy niedokończony? Jako chrześcijanin, czy ten proces we mnie jest dokończony, czy jestem jak Piotr, skała, opoka, czy ciągle jestem gdzieś tam, znowu poleciał do wody, znowu się zaparł, znowu się potknął. Jeśli mówię o sobie, jeśli we mnie obraz Nysy, ja miałem taki obraz Nysy, miasta, gdzie stoją straszące budynki, ktoś zaczął i nie dokończył. Jeśli obraz Kościoła ma być podobny, oby nie był. Jeśli ma być podobny, czy będzie zachęcający? Obraz ludzi, którzy mówią: Panie, w Twoim imieniu. Ludzi, którzy mówią: znamy Jezusa Chrystusa, wiemy, co On może. Ale kiedy patrzą na Kościół, to widzą, ten się potknął, ten tonie, ten... A gdy już położy fundament, mówi Pan Jezus, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, czy nie zaczęliby się naśmiewać z Niego? Pomyślmy dzisiaj. Ludzie patrząc na Ciebie, ludzie patrząc na nas, czy podziwiają Kościół Jezusa Chrystusa, czy się z Niego śmieją? Czy można być trochę wierzącym, a trochę nie? Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I jakże wiele sytuacji, o których Pan Jezus mówi, się przypomina. Jeden ma przecież żonę pojął, drugi ziemię kupił. Ile jeszcze wytłumaczeń? Albo które z małżonków chciałoby mieć swojego męża czy żonę trochę? Chcielibyście mieć? Lunia, chciałabyś mieć trochę dla siebie, trochę dla kogoś swojego męża? Ja też nie. Czy Pan Jezus, patrząc na swój Kościół, chciałby mieć trochę wierzących, trochę niewierzących? Zatem jakimi powinniśmy być? W jakim miejscu jesteśmy? Może to, co Pan Jezus, co Pismo mówi, biorąc pod uwagę staż waszej wiary, powinniście być już kim? Nauczycielami, a tymczasem znowu mleka potrzebujecie, a tymczasem znowu potrzebujecie, żeby przeczytać, żeby powiedzieć: ale nie bój się, Nawet jeśli utoniesz, to jest Pan Jezus. Czy to nie my powinniśmy być tak jak Piotr, który przerobił wszystko i na podstawie swoich doświadczeń powiedział: tak, warto zaufać. Nieraz upadłem, nawet tonąłem, ale On zawsze był blisko mnie. Któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie siądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Tak, dla ludzi. Jeśli się przeliczysz, to zostaje ci bank i kredyt, dopóki go nie spłacisz. A jak jest chrześcijaństwem? Znacie jakiś bank? Banku nie znam, ale wiem, gdzie można iść. Ostatnie słowa Pana Jezusa, które powiedział do swoich uczniów. Dzieje apostolskie, 1:8. Pan Jezus mówi tak: ale weźmiecie, jeśli by kto chciał, to jest tam coś do wzięcia, ale to jest słowa zachęty. Ale wy, którzy idziecie za mną, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Czy Piotr wziął? Słuchajcie, kiedy Duch Święty został wylany, kiedy Piotr wziął Ducha Świętego, już przerobiwszy to wszystko, to Piotr staje naprzeciw tysięcy ludzi. Ten, który się chował jeszcze niedawno, ten, który się wypierał, kobieta do niego podchodzi, mówi: niewiasto, nie wiem, o czym ty mówisz. Ale ten sam Piotr staje i mówi: to wyście go ukrzyżowali. To wy zabiliście sprawiedliwego. To wy krzyczeliście: zabij go na śmierć. Tak mówi człowiek, który odrobił zadanie domowe. Tak mówi człowiek, który wyciągnął wnioski. Tak mówi człowiek, który przeliczył wszystko i jest świadomy tego, do czego zmierza. Jest świadomy tego, kto jest jego Panem. Tak mówi człowiek, który wie, że mój Pan jest blisko. Cokolwiek by się nie działo, to wie, że jego ręka zawsze jest wyciągnięta. Zatem poczytajmy, co Piotr mówi po przerobieniu tych lekcji. 1 Piotra, 5:10. 5 rozdział, 10 werset mówi tak: a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Jeśli okazuje się, że brakuje nam czegoś, jeśli trudno nam jest dokończyć budowę, to Piotr mówi: jest źródło, w którym można dokończyć. Jest źródło, z którego jeśli weźmiemy, to On nas sam przygotuje, On sam utwierdzi, On sam sprawi, że będziemy mocni. On sam sprawi, że nie będziemy zalewani falami, ale będziemy stali na trwałym gruncie. Dalej, 2 Piotra, 1:10. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie, co zrobić? Umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. Potykacie się, kochani, czy nie? Myślałem, że to tylko ja. czyniąc to, czyli czyniąc co? Dołóżcie wszelkich starań. Czy dołożyliśmy wszelkich starań? Jeśli wierzymy, że Bóg nas powołał, jeśli wierzymy, że Bóg nas wybrał, czy dołożyliśmy wszelkich starań, aby to było utwierdzone w nas? Dalej, drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety od 9 do 12. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wersety od 9 do 12. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeśli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Jestem przekonany, że gdybym na początku zapytał, czy są tacy, którzy wiedzą, że Dzień Pański przyjdzie, co byśmy powiedzieli? Amen. Czy wierzycie, że i do was ten Dzień Pański przyjdzie? Amen. Jeśli oczekujemy, jeśli wierzymy, że przyjdzie czas Bożego rozliczenia, jakimi powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności naszej? Jakimiśmy powinniśmy być mocnymi? A On chce, aby nikt nie zginął. On chce, aby nie było nikogo, kto by utonął. On chce, aby każdy z nas, nawet jesteśmy w sytuacji jak Piotr, nawet jeśli nie wchodziliśmy do wody, ale już w niej jesteśmy, to chce, aby każdy zawołał: Panie, Panie, ratuj, bo tonę. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 35 do 39 wersetu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety 35 do 39. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Możemy jeszcze raz? Ten początkowy werset. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która... Pomóżcie. Ufność ma wielką zapłatę. Nie porzucajcie jej, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my, bracia, siostry, amen? Możecie to głośno powiedzieć? Ten werset? Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Alleluja. I jakbym chciał, żeby to była prawda. Amen. Nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale jesteśmy z tych, którzy liczą na zapłatę. A ufność, ufanie Bogu ma wielką zapłatę. Zatem nawet jeśli przychodzą doświadczenia, jeśli przychodzą takie, które mówimy: Boże, nie rozumiem, to wiedz, że ufność ma wielką zapłatę. Bo ufasz komu? Temu, który mówi: nie bój się, ja jestem. Ja jestem temu, który przychodzi, może nie w taki sposób, jak my oczekujemy, może nie w tym miejscu, jakim go oczekujemy, bo kto by się jego spodziewał tam na wodzie? Tym bardziej, że wygonił ich. Płyńcie, ja tu zostanę. Ale On jest. On się nigdy nie spóźnia. Potrzeba wytrwałości. Czym jest wytrwałość? Jeśli nie trwaniem w wierze w słowa, które On mówi. Ufajcie. Nie bójcie się. Ja jestem. Ja jestem. List do Rzymian, 12 rozdział, werset od 9 do 12. List do Rzymian, 12 rozdział, 9 do 12. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Czy jest tak? Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było. Kochani, jeśli by tak rzeczywiście było, że każdego dnia płomienni duchem jesteśmy. Jakoś nie wyobrażam to sobie inaczej, jak ogień, Boży ogień, który płonie we mnie. Nie wyobrażam sobie inaczej, że kiedykolwiek, w jakiejkolwiek części dnia znajdziecie mnie. Jeśli jestem płomienny duchem, to widzicie ten Boży ogień rozpalony we mnie. A patrząc w lustro, patrząc na siebie, widzicie to? A powinniśmy widzieć. A powinniśmy widzieć. Pamiętacie słowa Jezusa ostatnie, które powiedział do uczniów? Ale weźmiecie co? Ducha Świętego. Nieprawda. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. Nie teorię, ale weźmiecie moc, która będzie was trzymać przy życiu. Weźmiecie ode mnie moc, która pomoże wam pokonać wszelkie przeciwności. Dlaczego? Bo ja jestem z tobą. Ufajcie. Ufajcie, bo ja jestem z wami. I wróćmy do samego początku. Kim jest Jezus Chrystus? Co może? Co nie może? Pamiętacie swoje wyznanie? Czy tak rzeczywiście jest? Kochani, wierzę, że Bóg chce nam przypomnieć, kim On jest. On nie chce, abyśmy byli słabi, ale On chce, aby Jego Kościół był mocny. Jest napisane, że stworzył sobie Kościół pełen czego? Chwały. Bez żadnej zmazy, bez żadnej skazy, czyli ludzi jakich? Którzy są mocni w wierze. A jeśli zdarzy się, że ktoś się potknie, jeśli zdarzy się nawet, że ktoś będzie tonął, to nie tylko może zawołać: Panie, ratuj. Na pewno to zrobi, ale wierzę, że Kościół, cały Kościół, który jest taki, nawet nikt nie będzie musiał zawołać, dlatego że jest brat, siostra obok, który stanie szybko i powie: Piotrek, nie przesadzaj. My też wiemy, że On jest blisko. On trzyma nas, a my ciebie. Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Jezus Chrystus? Każdego dnia zadawajmy sobie to pytanie. Każdego dnia szukajmy odpowiedzi, kim jest. Czy jest daleko, czy blisko? Na samym początku grupa przygotowała pieśń. 45 rozdział Księgi Izajasza. Ja jestem od początku. Jakże wiele razy Bóg tam odpowiada. Chyba 11 razy w Biblii jest użyty ten fragment. Może go spróbuję znaleźć. Ja jestem Bogiem, nie ma innego. Najwięcej jest w 45, 44 rozdziale Księgi Izajasza. Ja jestem Bogiem, nie ma innego. Ja jestem Bogiem, który stworzył ziemię, uczynił ją, utwierdził ją. Nie stworzył, aby była pustkowiem, ale stworzył dla mieszkanie. Ja jestem Pan, nie ma innego. Dla kogo stworzył na mieszkanie? Dla nas. To jest Jego mieszkanie. Jeden jest Pan, nie ma innego. Jeśli jesteśmy przy Nim, jeśli wierzymy, jeśli mamy odwagę, niech się dzieje, co chce. Bo mój Pan jest ze mną. Kochani, chciałbym, abyśmy stanęli dzisiaj przed Bogiem. Abyśmy powiedzieli: Panie, Ty widzisz, gdzie jestem. Ty widzisz miejsce, w jakim jestem. Ty widzisz, może to nie jest takie ładne określenie, czy jestem dokończonym chrześcijaninem, czy jeszcze mam coś do dokończenia. Czy odrobiłem te wszystkie lekcje, czy jeszcze się uczę, jeszcze. Pan chce, abyśmy dorastali. On chce Kościół pełny Jego mocy. Czy jest taka możliwość, żeby Jego Kościół był pełny Jego mocy? Oto jestem z wami. Do kiedy? Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jestem z wami. Weźmiecie moc Ducha Świętego. Weźmiecie. Kochani, chcę się modlić o każdego z was. Bóg daje dzisiaj wyzwanie. Dzisiaj na nowo do nas mówi: weźmiecie moc Ducha Świętego, bo ja go daję. Jeśli są takie osoby, jeśli jesteście, ktoś z was jest w jakimkolwiek miejscu swojego życia, kiedy potrzebujecie zawołać: Panie, potrzebuję Twojej ręki. Potrzebuję, abyś mnie pociągnął. Chcemy się o to dzisiaj modlić. Jeśli masz potrzebę stanąć dzisiaj przed Bogiem, powiedzieć: Panie, potrzebuję Ciebie. Chcemy się dzisiaj o to modlić. Jeśli jesteś w miejscu, w którym potrzebujesz powiedzieć: Panie, chcę wziąć moc Ducha Twojego, Ducha Świętego. Jesteśmy po to, aby się modlić. Poproszę zespół. Paulinko, może za nim zespół. Kochani, powstańcie proszę. Pomódlmy się proszę. Módlmy się, wołajmy do Boga. A też proszę, jeśli są takie osoby, które potrzebują modlitwy, to zachęcam, wyjdźcie, będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Halleluja. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję, Panie, za Twoją obecność na tym miejscu. Tak, dziękuję, Panie, za to, że Ty jesteś Bogiem. Panie, Ty nie tylko stworzyłeś świat. Panie, przygotowałeś miejsce dla każdego z nas. Panie, ja wierzę, że Twój czas, Panie, i Twoje miejsce. Dziś, Panie, jesteśmy na tym miejscu dlatego, Panie, że dałeś nam z Twojej woli żyć w tym czasie, w tym miejscu. Dziękuję za to, że dziś możemy stać przed Tobą. Panie, przychodzimy do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie, Panie, w naszych wołaniach. Panie, Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął. Panie, chcesz, abyśmy wszyscy, Panie, byli pełni Ciebie, pełni Twojej mocy. Panie, chcemy być takim Kościołem. Kościołem pełen chwały, pełen mocy, Kościołem bez żadnych braków, bez żadnych ułomności. Chcemy być Kościołem, którym widać, Panie, Twoją moc, Twoją obecność, Panie. Panie, i dziś, Panie, chcemy wziąć, o Panie, to, co obiecałeś. Chcemy wziąć, Panie, kolejny raz Twoje namaszczenie. Moc Twojego Świętego Ducha.